Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Panie doktorze, pan był ostatnio też w Gruzji. Co mówią Gruzini na to, co się dzieje?
Przede wszystkim oni podkreślają, że my musimy mieć świadomość tego, że Gruzja jest państwem, jakby to ująć, trochę odmiennym niż powiedzmy typowe państwa europejskie. Czyli krótko mówiąc, te rządy, długie rządy gruzińskiego marzenia, one bardzo mocno zakorzeniły się w tych lokalnych strukturach. I te powiązania takie biznesowo-polityczne, to jest kluczowy problem, jeżeli chodzi o Gruzję. Bo jeżeli mówimy o pewnych manipulacjach wyborczych, które miały miejsce w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych, to musimy mieć świadomość tego, że to rzadko były takie wprost fałszerstwa, gdzie dochodziło do po prostu manipulowania wynikiem. Ale o wiele częściej to były próby pewnego nacisku czy wywierania presji na wyborców. Jakiegoś takiego starania się przekupić wyborców obietnicami. Tylko, że te obietnice są często bardzo konkretne. Krótko mówiąc, jeżeli powiedzmy mamy do czynienia z jakimiś takimi lokalnymi przedsiębiorstwami, czy urzędami, szkołami, czy innymi państwowymi podmiotami, które funkcjonują w terenie, to pracownicy tych struktur mają świadomość tego, że w sytuacji, gdyby doszło na przykład do zmiany władzy, zmienić się może dyrektor, zmienić się może sytuacja powiedzmy danej firmy i oni stracą pracę. Więc szefowie często ostrzegają czy uprzedzają swoich pracowników. Posłuchajcie, jeżeli nie zagłosujecie na gruzińskie marzenie, do władzy dojdzie opozycja, ona jest na pasku Zachodu. I być może stracicie pracę, bo ta firma przestanie funkcjonować, bo ona funkcjonuje dzięki kontraktom często rządowym. Mówimy o tych inwestycjach ogromnych, które też są po części realizowane za środki unijne, ale jeżeli się przyjrzymy z tym schematom, które działają w Gruzji, to właśnie ta korupcja polityczna często wygląda w ten sposób, że to nie jest na zasadzie przekazywania pieniędzy, czy jakichś konkretnych łapówek, czy innych tego typu rzeczy, tylko na przykład to jest kwestia dostępu do przetargów publicznych. Realne firmy, które popierają politycznie obecną władzę, wygrywają przetargi na remont drogi, na remont budynku, na jakieś inne państwowe inwestycje i w zamian potem te osoby muszą gdyby odpłacić się, lobbując na rzecz danego ugrupowania, czy przekazując prywatnie na przykład jakieś pieniądze na kampanię wyborczą. Więc to jest taki system dość rozbudowany i co więcej, są tam takie informacje, że ci działacze terenowi mieli po prostu wręcz przygotowane listy, które, na których było wyraźnie napisane, jakie osoby należy przekonać na swoim terenie. Czyli to była taka praca ewidentnie przygotowana, prowadzona od dłuższego czasu przez struktury władz obecnych, na które poszły ogromne środki, także publiczne środki.
Czyli ten rodzaj uprawiania polityki, jak się okazuje, jest skuteczny w przypadku gruzińskiego marzenia. Gruzini to kupują.
Jeżeli chodzi o prowincje, tak, bo w dużych miastach oczywiście tego typu działania, one są trudniejsze do zrealizowania, ale zauważmy, że te protesty, one obejmują głównie centrum. Jakbyśmy pojechali gdzieś tam na obrzeża, nawet na te poboczne uliczki odchodzące od centrum, z okolic parlamentu i tak dalej, to zauważymy, że kilkaset metrów od Alei Rustawelego tak naprawdę jest spokojnie. Więc nie chcę sugerować oczywiście, że społeczeństwo nie jest oburzone działaniami obecnych władz, bo faktycznie na ulicach gromadzą się setki tysięcy osób, ale władze po prostu starają się przeczekać ten protest, te protesty. Starają się dyskredytować opozycję, starają się pokazywać, że ona nie ma żadnego konstruktywnego planu na reformy w Gruzji. I też pojawiały się także informacje takie na przykład, że Rosjanie są zaangażowani w jako doradcy, jako instruktorzy, jak na przykład skutecznie sobie radzić z manifestacjami, jak rozbijać je, jak też po prostu radzić sobie w tej sytuacji kryzysowej. Nie wiemy do końca, czy to jest prawda, ale takie informacje płyną od liderów opozycji, że tutaj Rosja wspiera Gruzję w tym aspekcie. W co jestem w stanie uwierzyć, bo takie scenariusze znamy na przykład i z Ukrainy, i z Białorusi, gdzie ewidentnie w pewnym momencie Rosjanie bardzo mocno zaangażowali się w doradztwo, w instruowanie Łukaszenki czy Janukowycza, jak należy radzić sobie z sytuacją kryzysową. Więc tutaj oczywiście społeczeństwo obawiało się tego, że może dojść do jakiejś eskalacji w sytuacji, gdyby wybory wygrało gruzińskie marzenie. Obawiano się też represji, bo ja myślę, że te protesty społeczne, one też wynikają z tego, że opozycja ma świadomość jednej rzeczy. Jeżeli pogodzi się na te nie do końca demokratyczne zmiany, które nastąpiły w ostatnich tygodniach, bo odsunięcie ewidentne opozycji od możliwości w ogóle wpływania na sprawy państwa. Oczywiście opozycja ma bardzo ograniczony wpływ na sprawy państwa od 2012 roku, ale w tym momencie tu nie chodzi tylko o jej marginalizację, ale wręcz jasno deklarowane, zapowiadane represje, które mają spotkać opozycję. I to nie są tylko puste słowa, bo zauważmy, że Michał Saakaszwili jest w więzieniu. Kto wie, czy podobny los nie spotka innych liderów opozycji, którzy mogą być oskarżeni na przykład o to, że podburzali społeczeństwo do manifestacji, do protestów.
Tym bardziej, że akurat Saakaszwili należy się spodziewać, że szybko z tego więzienia nie wyjdzie. Zdaje się, że to jest szpital więzienny w tej chwili, bo ma kłopoty też ze zdrowiem. Natomiast też są kolejne elementy tych represji. Teraz pojawiły się zarzuty, że nielegalnie przekroczył granicę, wracając do Gruzji po tej swojej emigracji przymusowej.
No tak, to stawia ogólnie pod znakiem zapytania można powiedzieć niezależność sądownictwa gruzińskiego, bo jeżeli sądy wydają wyroki po myśli władz, ewidentnie gdyby też nie reagują na sygnały płynące z Zachodu co do jednak nie do końca adekwatnego traktowania jednego z liderów opozycji, to pokazuje, że ten scenariusz jest jak najbardziej realny.
Ale czy w takim razie, panie doktorze, gruzińska opozycja ma dziś jakiś pomysł na to, żeby wpływać na to, co się dzieje w kraju? Pytanie, czy jest ktoś, kto może stanąć na czele tej opozycji, bo to wiemy oczywiście, tych partii opozycyjnych jest kilka. No jest też pani prezydent Zurabiszwili, która zresztą się też wywodzi z gruzińskiego marzenia, prawda? Czy miała poparcie?
Tak, ona jest też z diaspory gruzińskiej, która, jak wiemy, funkcjonowała we Francji. Ona przecież była wcześniej ambasadorką Francji w Gruzji i tak ona zyskała popularność, ponieważ posługuje się językiem gruzińskim, więc to też w pewnym sensie jej kariera polityczna w gruzińskim marzeniu wiązała się z jej popularnością społeczną po prostu. Ja myślę, że ona jest naturalnym liderem, bo ten scenariusz, że ona utrzyma się u władzy, że będzie dalej prezydent Gruzji, to jest moim zdaniem mało realny. Raczej gruzińskie marzenie zrobi wszystko, żeby ją siłą usunąć.
I dlatego ona mówi, ratujcie, zanim będzie za późno, apelując do Zachodu.
Tak, i dodajmy jeszcze jedną rzecz, że teraz na przykład ustawa o zagranicznych agentach, ona jest póki co dość ostrożnie wcielana w życie. Te podmioty różnego rodzaju, niezależne od rządu, NGOsy, które nawet są w niewielkim stopniu finansowane czy wspierane grantami z zagranicy, one mogą nagle stać się ofiarą represji, jak to miało miejsce na przykład w Rosji czy Białorusi. I to może by też uderzyć bardzo mocno w funkcjonowanie opozycji, bo ona bez wsparcia zachodniego, finansowego także, nie jest w stanie operować, nie jest w stanie działać aktywnie. I tutaj to jest też takie niepokojące, bo poza represjami też możemy oczekiwać takich działań, które po prostu uderzą w niezależne różnego rodzaju podmioty. w niezależne media, w niezależne think tanki i tak dalej. To wszystko jest realną groźbą, która może się pojawić w ciągu najbliższych tygodni wręcz. I ja mam świadomość tego, że te najbliższe dni, jeszcze przed świętami, mogą przynieść jeszcze większą eskalację napięć w Gruzji. I właśnie pytanie jest takie, jak na to zareaguje Zachód. Wiemy, że teraz oczywiście uwaga Zachodu koncentruje się na zmianach w Stanach Zjednoczonych, na sytuacji, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo no, wojska rosyjskie posuwały się bardzo szybko na froncie ukraińskim i mamy problemy poważne z mobilizacją, z dezercją i tak dalej. Natomiast Gruzja jest w takim momencie kluczowym, ponieważ od tego, jak zareaguje Zachód, jak zareaguje Unia Europejska na te działania antydemokratyczne obecnych władz, będzie zależał ten przyszły kurs polityczny Gruzji, bo jeżeli te działania będą zbyt, można powiedzieć, takie mało stanowcze, to się może skończyć w ten sposób, że obecne władze uznają to jako zielone światło dla dalszych represji.
To co powinna zrobić Unia Europejska? Co powinien zrobić Zachód, żeby jakby zatrzymać ten prozachodni, proeuropejski kurs...
Prorosyjski.
Prorosyjski kurs Gruzji.
To znaczy ja myślę, że kluczem jest po prostu są te połączenia biznesowe, bo tak naprawdę, jak już mówiłem na początku naszego spotkania, one są kluczem do zrozumienia sytuacji, jaka ma miejsce obecnie w Gruzji. Po prostu szereg oligarchów, biznesmenów, którzy czerpią ogromne korzyści z wymiany handlowej, z współpracy gospodarczej z Rosją, musi odczuć konsekwencje tej polityki. Musi zrozumieć, że to jest no, niemożliwe do kontynuowania, aby dalej być jedną nogą na Zachodzie i jedną nogą w Rosji.
Ale to bez wątpienia będzie ogromne, czy jest ogromne wyzwanie dla Zachodu, bo skoro rząd mówi, że nie chce do 2028 roku żadnych pieniędzy związanych z tymi aspiracjami unijnymi Gruzji u siebie, z drugiej strony ustawa o agentach wpływu, no to pokazuje, że te możliwości Zachodu oddziaływania na zmianę tej sytuacji są bardzo ograniczone.
Zauważmy na przykład, że też rząd próbuje forsować taką narrację, że on tych pieniędzy nie chce, ponieważ większość tych pieniędzy trafia do opozycji na działania takie destabilizujące państwo. I tutaj między innymi mamy odpowiedź Unii Europejskiej, gdzie wyraźnie widzimy taką transparentną wręcz odpowiedź, bo widzimy, jakie środki trafiają do poszczególnych ministerstw na reformy, na wsparcie tych. Nie tylko chodzi o zbliżenie z Unią Europejską, ale nawet takie inwestycje w infrastrukturę, w szkolnictwo i tak dalej. To są ogromne środki, które płyną do Gruzji i trudno jest wytłumaczyć, dlaczego w momencie, kiedy Gruzja jest państwem ciągle rozwijającym się, władze decydują się dobrowolnie na rezygnację z tych środków. Bo te pieniądze, które trafiają do NGO-sów, one są stosunkowo nieduże w porównaniu do tego, co trafia bezpośrednio do państwa. Więc taka narracja jest po prostu populistyczna tak naprawdę i ona też może być interpretowana w ten sposób, że to jest próba przygotowania Gruzji czy społeczeństwa gruzińskiego na ewentualne sankcje, które uderzą w Gruzję, krótko mówiąc, a może bardziej w elity obecne, gruzińskie, w obecny rząd, bo tak naprawdę od dawna wisiała w powietrzu taka czy inna reakcja Unii Europejskiej na wybory parlamentarne. Była dyskusja, jak należy ukarać obecne władze Gruzji za te niedemokratyczne zjawiska, które występowały w okresie wyborów, czyli manipulowanie wyborami, nadużywanie podmiotów państwowych w czasie wyborów, manipulowanie mediami i tak dalej. Teraz prawda jest taka, że obecne władze po prostu wykonały taki ruch wyprzedzający, czyli one uprzedziły sankcje zachodnie, mówiąc, nie, my po prostu się musimy zastanowić, czy jest sens integrować się z Unią Europejską, jeżeli ona stawia takie, a nie inne warunki. I w tym momencie ewentualne sankcje w postaci zamrożenia środków, które trafiałyby do Gruzji, czy inne kroki podejmowane przez Unię Europejską nie będą tak bolesne. Bo to jest już inna narracja w sytuacji, kiedy rząd mówi, że my nie chcemy tych pieniędzy, poradzimy sobie sami, musimy przemyśleć i zastanowić się, na jakich warunkach wejdziemy do Unii Europejskiej i dajemy sobie na to kilka lat, tak? A inna byłaby narracja, gdyby po prostu Unia ogłosiła, że ona zawiesza środki. Czyli krótko mówiąc, obecne władze miały świadomość tego, że te pieniądze tak czy owak będą zamrożone. Tylko musimy odpowiednio to otoczyć pewną narracją medialną. Tylko, że chyba nie spodziewały się tak gwałtownej reakcji społecznej, jaka nastąpiła po tej deklaracji.
Protesty, wielotysięczne protesty i jak pan mówi, nie wiadomo w którym kierunku i jak długo będą się czy jeszcze oczywiście utrzymywać. One zresztą nie są historią tych ostatnich dni czy miesięcy, bo Gruzini chyba mają coś w swojej naturze, że lubią protestować. I dlatego mam jeszcze pytanie na koniec naszej rozmowy, czy to, co się dzieje dziś, ten zryw opozycji, tego społeczeństwa obywatelskiego, ma szansę na to, że będzie to druga rewolucja róż?
No, w tym momencie powiem szczerze, trudno jest tak definitywnie stwierdzić, ale ja mam obawy, że nie. Dlaczego mam obawy? Przede wszystkim, no bo to będzie oznaczało jednak dryfowanie Gruzji w kierunku państwa autorytarnego i zbliżenia z Rosją. Dlaczego mam takie obawy? Ponieważ wydaje mi się, że pozycja gruzińskiego marzenia jest na tyle silna obecnie, a z drugiej strony możliwości nacisku na Gruzję przez Zachód w taki sposób, aby nie uderzyć w społeczeństwo obywatelskie prozachodnie, są też ograniczone. Że to sprawi, że jeżeli nie dojdzie do jakichś nieprzewidzianych sytuacji w trakcie protestów, jakiegoś rozlewu krwi, czy tego typu właśnie tragicznych wydarzeń, to te protesty czasem po prostu umilkną. Miejmy świadomość tego, że też warunki pogodowe nie sprzyjają manifestantom. Używanie armatek wodnych czy gazu łzawiącego, aresztowania tych najbardziej aktywnych protestujących, to sprawia, że to z czasem będzie po prostu zniechęcało te osoby do wystąpień. A dajmy jeszcze jedną rzecz, o czym trzeba to podkreślić. W czasie tych manifestacji władze stosują systemy inwigilacji manifestantów, o czym może się u nas nie mówi szerzej, ale tam są chińskie systemy rozpoznawania twarzy. Wiele osób występuje więc w maseczkach albo w jakichś kominiarkach, starając się zasłonić twarz. Dlaczego? Ponieważ obawiają się tego, że później będą represjonowani.
Akurat władza, zdaje się, nakazała zamykanie sklepów, które taki asortyment oferują, żeby właśnie utrudnić taki kamuflaż demonstrantom.
Dokładnie. I powiem pan jeszcze szczerze panu doktorowi, że jak opuszczałem Gruzję, to stałem około 10 minut przy okienku. Byłem na tej manifestacji i być może w jakimś tam systemie, takie mam przypuszczenie, moja twarz się pojawiła. Dlatego kontrola weryfikowała gdyby dłużej, co robiłem w Gruzji, czy tam starała się zweryfikować, co robiłem w Gruzji i dlaczego byłem na manifestacji, tak? Więc no to pokazuje, że osoby, które wychodzą na ulicę i protestują, mogą w przyszłości zapłacić wysoką cenę za takie działania, a dodatkowo zauważmy jeszcze jedną rzecz, że struktury państwowe, instytucje państwowe są kontrolowane przez ludzi gruzińskiego marzenia. Więc można takie osoby, które wychodzą na ulicę, protestują, po prostu zwolnić z pracy czy szykanować. Póki co uczelnie jeszcze są autonomiczne, ale jestem przekonany, że po tych działaniach, które miały miejsce ostatnio, czyli po tym, jak uniwersytety zapowiedziały, że nie będą czyniły problemów, jeżeli chodzi o manifestowanie studentów, Na co zareagował dość radykalnie patriarchat gruziński. Powiedział, że nie możemy młodzieży angażować w politykę i narażać ich na niebezpieczeństwo studentów. Narażać temu na niebezpieczeństwo. To pokazuje, że patriarchat też zajął postawę neutralną, ale jednak sprzyjającą obecnej władzy i taką trochę, można powiedzieć, prorosyjską, co nie jest nowością zresztą, jeżeli chodzi o postawę Cerkwi Prawosławnej Gruzińskiej. Więc no to pokazuje, że no, jeżeli nie nastąpi jakaś taka radykalna zmiana, gwałtowny przewrót, to szanse na to, że te zmiany pójdą w kierunku odsunięcia obecnych władz, no są, te szanse są niewielkie.
Nie jest to najlepszy możliwy scenariusz dla Gruzji i Gruzinów, dla także świata zachodniego, o czym dziś nam opowiadał dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i starszy analityk Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Przypominam, że nasze rozmowy są dostępne na stronie internetowej Radia Lublin w odświeżonej zakładce podcasty. Jesteśmy także w serwisie Spotify. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.